Dmytro Antoniuk, tym razem przy telefonie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
To znaczy, że nie jesteś u siebie w domu, nie jesteś w studio w Kijowie, tylko gdzieś w trasie.
No, jesteśmy w takim studiu, które przemieszcza się po Ukrainie w kierunku wschodnim. Obok siedzi Paweł Bobołowicz, który też przekazuje Państwu i wszystkim gorące przywitanie i pozdrowienie. On prowadzi, dlatego nie będzie tak na antenie, ale no, ważne to, że my wieziemy zimowe ubrania, piecyki, a ja wiozę też ten generator, który dzięki tym spotkaniom z Państwem kupiłem jeszcze w Polsce i teraz on pojedzie, jedzie akurat z nami. Ten generator jedzie na wschód i będzie tam pomagał naszym chłopcom. Także za to serdecznie dziękujemy.
Oddalacie się od Kijowa. W jakiej odległości teraz jesteście od Kijowa?
No, około być może 100 kilometrów już przyjechaliśmy.
To kawał drogi. Ile jeszcze kilometrów przed wami?
No, dużo, tak powiem. Dużo tych stówek mamy przed sobą.
Jaka droga?
Droga jest, no też mniej więcej, chociaż są już dziury na tej drodze troszkę, ale głównie, że jest potężna mgła. I to jest, no, coś Paweł mi pokazuje, ale 5 stopni ciepła pokazuje, no już rozumiem.
Czyli nie ma śniegu, ale już nie o drodze, o śniegu, tylko o tym, że byłeś wczoraj na miejscu katastrofy helikoptera. Co widziałeś, co teraz o tej katastrofie wiemy?
No wiemy mniej więcej w sumie to samo, co i wczoraj, że zginęło w tej katastrofie 14 osób, wśród nich jedno dziecko, że zginął Denis Monastyrski, minister spraw wewnętrznych, jego zastępca Jewgenij Jenin i sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Jurij Labunec, że teraz są no, wszystkie wersje tej katastrofy są wiarygodne. W tym być może nawet to akt terrorystyczny też. Także my czekamy na wyniki tego śledztwa i co śledztwo powiedzie. Już jest nowy pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych, także no, system działa mimo wszystko.
Denis Monastyrski, pełny energii, młody człowiek, który z pełną determinacją i przekonaniem pełnił w tych trudnych czasach swoją misję.
Dokładnie tak i ja już wczoraj też na antenie powiedziałem o tym i powtórzę, że ja jestem przekonany, że to był moim zdaniem najlepszy minister spraw wewnętrznych Ukrainy za czasów niepodległości naszego kraju. I jego utrata jest no, bardzo bolesnym ciosem dla nas wszystkich.
Wczoraj byłeś na miejscu katastrofy i ta katastrofa helikoptera była najważniejszą informacją, która płynęła w świat z Ukrainy, ale poza tym rozmaite rzeczy działy się na liniach frontu, szczególnie niepokojące, bo to, co dzieje się w Bachmucie, o tym opowiadamy codziennie, jest ostrzał Chersonia.
Ostrzał Chersonia, tak, to znów po prostu no, bez przerwy strzelają Moskale z lewego brzegu i trafią w mieszkalne też bloki, w mieszkania. Codziennie prawie mamy informacje o tym, że w Chersoniu są zabici i ranni ludzie. I no, to jest też tragedia tego miasta i tragedia nas wszystkich. Też donoszą, że jest aktywność wroga na tych wyspach, które znajdują się między prawym brzegiem, na którym znajduje się Chersoń, a lewym brzegiem, na którym znajduje się wróg. I że wróg aktywizował się na tych wyspach i stąd też strzelają w mieszkańców Chersonia. Także to jest oczywiście dla nas niepokojące. Co do sytuacji na froncie już tam pod Bachmutem i pod Soledarem, to w porównaniu z poprzednim dniem nie ma jakichś zmian, nie ma u wroga jakichś postępów, no ale działania wojenne tam kontynuują się, także wymiana ognia tam jest potężna. Natomiast była odnotowana, że wczoraj już była trochę mniej tej aktywności na całym froncie i o tym też powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, że teraz w tej porze zimnej, zimowej jest po prostu no, trochę ciszej na całym froncie, ale to nie znaczy, że ciszej jest tam pod Bachmutem i pod Soledarem, który nadal nie jest całkowicie okupowany przez wroga. O tym wciąż mówi dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy.
Nie miałeś na pewno wczoraj możliwości słuchania tego wszystkiego, co dzieje się w Davos. Była dyskusja, w której uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który powiedział między innymi tak: zbliża się kluczowy moment wojny. Co mógł mieć polski prezydent na myśli?
Tak, ja przeczytałem to, co powiedział polski prezydent w Davosie i myślę, że on mówi znów o dostarczaniu ciężkiej broni dla Ukrainy. Ja tak uważam, bo teraz z całego światu jest naciskanie na kanclera Olafa Scholza, żeby Niemcy w końcu dali pozwolenie na przekazanie Ukrainie czołgów typu Leopard 2 i a wczoraj kanclerz Scholz na to powiedział, że okej, my możemy to dać w końcu takie pozwolenie, ale z innej strony wymagamy, żeby w takim razie Stany Zjednoczone też dostarczali tanki, czołgi typu Abrams do Ukrainy. Na co rzecznik prasowy Białego Domu powiedział, że no to jest decyzja jednak każdego kraju osobno. No czyli taki ping-pong, taka piłka nożna i do końca nie jest wiadomo, jak to będzie rozstrzygnięte. Chociaż ja jestem optymistą i wierzę w to, że w końcu te czołgi typu Leopard 2 jednak będą przekazani Ukrainie, bo oni są bardzo teraz potrzebni na froncie i my z Pawłem też rozmawialiśmy o tym, że jeżeli by te czołgi teraz trafili tam pod Bachmut, to zmieniłoby całą sytuację. To być może po prostu w Bachmut byłby całkowicie już zwolniony od Rosjan i Soledar w tym.
Bo mówimy o ofensywach, albo ofensywa ukraińska, albo rosyjska, do której przygotowują się wojska rosyjskie. O tym zresztą mówił wczoraj w Petersburgu prezydent Putin, który stwierdził, nie mamy wyboru, musimy wygramy wojnę z Ukrainą. Operację specjalną.
No właśnie. Właściwie tak, to czy chodzi i prezydentowi Andrzejowi Dudzie też chodziło o to, o tych wielkich, potężnych ofensywach, że nie trzeba czekać na ofensywę Rosji, trzeba uprzedzić to, a uprzedzić to my możemy tylko i wyłącznie dając Ukrainie wszystką potrzebną broń, która jest niezbędna na froncie.
Te decyzje zapadną jutro, bo jest kolejne spotkanie liderów NATO, spotkanie w Rammstein. Podejmowane będą decyzje na temat tego, jaką broń wysyłać Ukrainie. Już pojawiają się informacje ze Stanów Zjednoczonych, że kolejną wersję rakiet dostaną wojska ukraińskie, ale te rakiety są o zasięgu do 150 kilometrów, a z tego i z naszych rozmów, między innymi z Pawłem Bobołowiczem i rozmaitymi osobami, które znają się na tym, co potrzeba Ukrainie. Potrzeba Ukrainie takiej broni, którą by mogła zaatakować cele w Rosji.
No właśnie, chodzi o rakietę typu ATAK-MS, które my no, niesamowito potrzebujemy, dlatego żeby uprzedzać na przykład te ataki w naszą infrastrukturę energetyczną i w ogóle w nasze mieszkalne bloki, jak to było w Dniprze, żeby nie było takich tragedii więcej, żebyśmy mogli uprzedzać to, atakować te bombowce rosyjskie jeszcze na ich wojskowych lotniskach.
A wracając do sytuacji w Chersoniu, czy są tam wojska ukraińskie, które mogą też ofensywnie działać, czyli ostrzeliwać te punkty, z których strzelają wojska rosyjskie?
Na razie takich informacji nie posiadam, czy my mamy wystarczająco wojsk tam w Chersonie, żeby działać zaciepnie na lewy brzeg. Jedyne, co mam, wiem na pewnie, jest to, że my mamy tam jednak i artylerię, i wyrzutnie rakietowe, żeby przeciwstawiać to wrogowi, który siedzi na lewym brzegu i ostrzeliwuje Cherson.
To jeszcze jedna informacja z Davos w wywiadzie dla CNN. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zgoda Niemiec na wysłanie czołgów na Ukrainę jest drugorzędna. Nie wiem, czy nie rozłączyło się nasze połączenie z Dmytro Antoniukiem, który jest w drodze z Pawłem Bobołowiczem, kierowcą Formuły 1. Pawłem Bobołowiczem jadą w kierunku wschodnim, są 100 kilometrów od Kijowa. Powiedział premier Morawiecki, że niezależnie od decyzji i zgody Niemiec dostarczymy czołgi na Ukrainę. I to jestem. Okazało się czymś, co nie jest. Za chwilę ponownie połączymy się z Dmytro Antoniukiem i Pawłem Bobołowiczem i tu zawsze jest znak zapytania, czy można zdradzić kierunek, w kierunek to znamy, jadą na wschód Ukrainy, ale konkretnie do jakiego miejsca, może o tym za chwilę porozmawiamy. Wiemy, że temperatura na Ukrainie 5 stopni Celsjusza, więc ciepło, podobnie jak w Warszawie. W Warszawie to chyba są 2 stopnie Celsjusza dzisiaj o poranku, więc trochę chłodniej, ale to nie są temperatury styczniowe. W tej drodze jest mgła, jest ciemno, choć na Ukrainie trochę wcześniej robi się jasno. To powiem Państwu, co jeszcze dzisiaj w poranku. Za chwilę wnet połączymy się z Tomaszem Sakiewiczem i porozmawiamy między innymi o procesie, który TVN wytoczył portalowi niezależna.pl za zacytowanie fragmentu rozmowy z TVP Info, ale to wnet, to za chwilę, a my z powrotem wracamy na drogę na wschód. Dmytro Antoniuk wrócił. Cytowałem Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, czy słyszałeś ten cytat. Ten szum drogi.